Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pokrzepiamy się w tym roku pamięcią o naszym wielkim rodaku, świętym Janie Pawle II. Jego wielkość ma wiele aspektów. Zatrzymam się na jego pracy naukowej. Aż do wyboru na papieża zajmował się zawodowo, jak wiemy, etyką. Ale nie samotnie, bo nauka zawsze rozwija się we wspólnocie. Ale akurat naukowe kompetencje polskiego papieża chyba nie są u nas przedmiotem szczególnego zainteresowania. U nas zdaje się być więcej kompetentnych w dziedzinie etyki niż medycynie. Ale może się to zmieni. W jakiej zatem naukowej wspólnocie tworzył docent Karol Wojtyła? Zatrudniono go do pracy w dziedzinie etyki dzięki profesorowi Stefanowi Swierzawskiemu, wykształconemu jeszcze przed wojną, także w Lwowie, genialnemu filozofowi i dlatego genialnemu historykowi filozofii. To był jeden z filarów Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasach PRL-u. Profesor Swierzawski dokonał gigantycznej pracy w dziedzinie historii filozofii. Odkrył bowiem epokę, która jest przedmiotem nieustannej manipulacji historycznej, począwszy od XIX wieku aż do dzisiaj. Jest to epoka zazwyczaj zwana renesansem. Jest to początek rządów Jagiellonów, czasy, kiedy Polska była mocarstwem europejskim, a w dodatku musiała walczyć z krzyżakami, ówczesnymi terrorystami, przebranymi jednak w chrześcijański zakon. Już to jest zagadką. Jakże to możliwe, że chrześcijański naród miał przeciwko sobie chrześcijański zakon? Aby to wszystko zrozumieć, trzeba mieć klucz do XV wieku. A tym kluczem jest wpierw ówczesna sytuacja intelektualna. Tę przedstawia w aż 8-tomowym ogromnym dziele profesor Stefan Swierzawski. Historia filozofii XV wieku. Profesor pokazuje narodzenie tej epoki nie tylko w fałszywych decyzjach administracyjnych, czy też klęsce dżumy w XIV wieku, która zdziesiątkowała Europę, w tym także dwa największe ośrodki akademickie w Paryżu i Oksfordzie. Na tym ostatnim uniwersytecie z 30 tysięcy studentów pozostało przy życiu tylko 3 tysiące. Zaciążyła na XV wieku także tak zwana schizma zachodnia, będąca niezwykłym zgorszeniem dla chrześcijan. Ale oddziałał wtedy negatywnie intelektualnie wpierw napływ do Italii uczonych bizantyńskich. Kończyło się bowiem cesarstwo wschodnio-rzymskie pod ciosami Turków i uciekinierzy z Konstantynopola przybyli do Europy, wypierając cywilizację łacińską obcymi jej elementami cywilizacji zwanej bizantyńską. Ślady tych wpływów mamy do dzisiaj widoczne, bo na przykład w słynnej katedrze w Sienie na posadzce znajdujemy podobiznę Hermesa Trzykroć Wielkiego, bóstwo przedchrześcijańskiej pogańskiej epoki, którymi fascynowali się orientalni pseudouczeni. A inny relikt z tej epoki, wpierw epoki intelektualnego zamętu, możemy znaleźć w katedrze w Rimini, gdzie natkniemy się na szczególny nagrobek, na którym czytamy, że tutaj pochowano księcia filozofów swych czasów, który Italii przyniósł odrodzenie. Cóż to za książę filozofów pochowany w tym świętym miejscu chrześcijaństwa? Otóż to bizantyński uczony, nauczyciel także kardynała Bessariona, członek delegacji bizantyńskiej, która przybyła na Zjednoczeniowy Sobór we Florencji, nazwał siebie Pletonem, aby kojarzono go ze słynnym Platonem. I to właśnie Pleton rozpętał nonsensowny spór na temat wyższości Platona wobec Arystotelesa. Słuchał jego wykładów Kosma Medyceusz i z tego powodu założył nową Akademię Platońską we Florencji. Pleton uważał się za ucznia wpierw Zaratustry, reformatora staroperskiej religii. Był politeistą, a za naczelnego boga uważał Zeusa, a po nim Posejdona. Wyznaczył też dzień na świętowanie jego własnej osoby. Czy to zatem książę filozofów? Z pewnością nie. Te wszystkie zaćmienia myślowe w XV wieku pokazuje w swoich pracach profesor Stefan Swierzarski, dzięki któremu rozpoczął pracę naukową w Kulu Karol Wojtyła. Jak widać, przyszło mu pracować z najwybitniejszymi uczonymi swoich czasów, co zawsze sprzyja własnej wielkości. Szczęść Boże!